Partnerem podcastu jest Aires Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Implantologii Stomatologicznej OSIS zaprasza do wysłuchania podcastu o stomatologii, implantach, nauce i biznesie.
Patronem medialnym podcastu jest DTI, Dental Tribune International Polska.
Dzień dobry Państwu, nazywam się Witold Tomkiewicz. Jestem lekarzem medycyny i jestem dyrektorem do spraw edukacji i rozwoju w Ogólnopolskim Stowarzyszeniu Implantologii Stomatologicznej OSIS. Dzisiaj moim gościem jest prezes OSIS, pan profesor Andrzej Wojtowicz. Witamy panie profesorze.
Witam serdecznie, ale zapomniał pan, panie Witoldzie, zapomniałeś Witoldzie dodać, że jesteś jeszcze... masz funkcję dyrektora do spraw współpracy za granicą, co jest bardzo ważne w aspekcie naszych kontaktów z ośrodkami uniwersyteckimi i nie tylko na całym świecie.
I dziękuję bardzo, ale ja tu widzę ogromną rolę pana profesora, który spędził sporo czasu i w Stanach Zjednoczonych, i w Europie, robiąc badania, research i pan profesor popychał mnie do nawiązywania tych kontaktów, a te kontakty nawiązywaliśmy z Ameryką i wschodnie i zachodnie wybrzeże i UCLA, i Harvard School of Dental Medicine i cały czas tę współpracę mamy. Mamy tu profesora Nevinsa, mamy doktora Davida Kima, dyrektora do spraw edukacji podyplomowej na Harvard School of Dental Medicine. I oni tu przyjeżdżają do nas już od chyba 7-8 lat.
To jest zdumiewające, że przyjeżdżają do nas znakomici ludzie, którzy są, jak to się mówi, na pierwszych stronach literatury dotyczącej implantologii, implantoprotetyki. I oni bardzo chętnie odpowiadają zawsze na nasze zaproszenie. Odpowiadają w ten sposób, że wsiadają w samolot, przywożą swoich kolegów, wykłady i te wykłady, tymi wykładami, tymi nowościami się z nami dzielą. Także to jest taki element nie tylko samej edukacji, ale również pewnego rodzaju współpracy, ponieważ prowadzimy wspólne badania.
Jak wybrać dobrego implantologa? Panie profesorze, takie pytanie.
Tak. Bo to pytanie rzeczywiście
czym powinni kierować się pacjenci?
To pytanie rzeczywiście jest istotne, mianowicie nie istnieje specjalizacja o nazwie implantologia. To jest specjalność, specjalność interdyscyplinarna, a więc tutaj musi być dużą rolę gra lekarz, który jest chirurgiem albo wykonuje zabiegi chirurgiczne, takie jak wszczepienie implantu, czyli śruby, którą się wszczepia do kości, ale z drugiej strony też musi być ktoś, kto jest odpowiedzialny za odbudowę funkcjonalną i estetyczną, czyli tę część, którą widać powyżej dziąsła. Zwykle robi to ten sam lekarz, ale oczywiście we współpracy z lekarzem albo chirurgiem, albo z protetykiem. Jeżeli mógłbym zaproponować jakiś klucz dotyczący wyboru lekarza, zdecydowanie powinien to być lekarz, który jest czytelny na stronie internetowej. Co prawda RODO nam ogranicza takie działania, ale każdy lekarz, który nie ma nic do ukrycia, wyraża taką zgodę i na naszej stronie internetowej pojawia się nazwisko lekarza, który uzyskał certyfikat umiejętności na podstawie zdanego egzaminu praktycznego i teoretycznego i taki lekarz posiada certyfikat umiejętności OSIS i taki lekarz jest tą bezpieczną osobą, która wykonuje bezpieczne procedury.
Listę mieliśmy dosyć długą do wprowadzenia RODO, bo około 180 nazwisk. I no teraz, ponieważ RODO wymaga odpowiednich dokumentów, a tych dokumentów nie dostaliśmy niewiele. Ja myślę, że po kongresie w maju, czyli w drugiej połowie maja, będziemy już mieli dosyć sporą listę uczestników kongresu w tej rubryce lekarzy, którzy kontynuują tą edukację podyplomową. Panie profesorze...
Ale jeszcze, jeżeli mogę dokończyć to pierwsze, odpowiedź na to pierwsze pytanie. Jeżeli ktoś jakby nie jest certyfikowany w naszym stowarzyszeniu, ale jest lekarzem, który publikuje swoje własne przypadki w literaturze branżowej, czy też w literaturze certyfikowanej, w sensie która posiada czasopisma, które posiadają punktację Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego, to taki lekarz też zasługuje na to, żeby go w jakiś sposób rekomendować do pacjentów.
Panie profesorze, czy jest różnica, może źle wyraziłem się, lekarze, którzy pracują na uniwersytecie i lekarze, którzy określają się jako tak zwani praktycy, którzy nie pracują na uniwersytecie, a tylko w prywatnej praktyce.
Znaczy, ja bym nie chciał w żaden sposób uznać, że któryś z tych lekarzy jest inny, czy gorszy, czy lepszy, dlatego że oczywiście w uniwersytetach mamy ten background naukowy, w uniwersytetach jest to permanentny rozwój wielu dziedzin, również implantologii, natomiast nasze to stowarzyszenie, którego mam przyjemność być prezesem, jest stowarzyszeniem opartym o działania naukowe w uniwersytetach, ale my przekazujemy tę wiedzę również praktykom i naszym jakby takim hasłem jest transfer wiedzy do praktyki.
Mnie się wydaje, znaczy nie wydaje mi się, ale wiem, że wszyscy lekarze, którzy pracują na uniwersytecie, pracują również prywatnie. I wspomniałem o tym dlatego, że często słyszeliśmy, ja słyszałem w środowisku dentystycznym, że ci lekarze, którzy nie mieli związku z uniwersytetem, tych, którzy pracowali na uniwersytecie, nazywali teoretykami, przez co sami deklarowali się jako tak zwani praktycy.
No to był taki niewłaściwy podział, ponieważ nie dzielimy lekarzy na praktyków, teoretyków. Lekarze są albo takimi, którzy czują jakby powołanie do tego, żeby wykonywać procedury implantoprotetyczne, albo wykonują inne działania z innych specjalności w stomatologii. Nie ma obowiązku, że lekarz, dentysta, który posiada dyplom, będzie wszczepiał implanty.
No, na dzień dzisiejszy prawo pozwala każdemu stomatologowi, który ma dyplom i prawo wykonywania zawodu, do wszczepiania implantów. Panie profesorze, ile praktycznie potrzeba czasu, żeby taki świeży dentysta z dyplomem i prawem wykonywania zawodu mógł zacząć szczepiać implanty samodzielnie?
Takie pytania zadajemy sobie od wielu lat albo od wielu pokoleń. Ile czasu potrzebujemy, żeby stać się lekarzem dentystą? No potrzebujemy 5 lat. Ile lat potrzebujemy, żeby stać się lekarzem dentystą praktykującym? Co najmniej rok po studiach, czyli 6 lat, ponieważ to jest staż podyplomowy. Natomiast jeśli mówimy o implantologii, to warunkiem jest odbycie określonej liczby kursów. OSIS proponuje na wzór towarzystw amerykańskich czy europejskich co najmniej 12 modułów praktycznych i teoretycznych, modułów jednodniowych. Czyli to jest tak naprawdę 12 pełnodniowych spotkań.
A w czasie ile to zajmuje? Rok, dwa,
trzy? Mniej więcej od roku do 2 lat. W ciągu roku można zrobić cały program modułowy tych umiejętności w implantologii, złożyć egzamin praktyczny i teoretyczny i uzyskać coś, co będzie dyplomem, certyfikatem, jednocześnie taką wizytówką, że ten lekarz jest bardzo dobrze przygotowany do wykonywania takich procedur zaawansowanych i jednocześnie inwazyjnych.
Panie profesorze, jest pan ekspertem biegłym sądowym. Gdyby pan był łaskaw powiedzieć, czego dotyczą sprawy sporne, jakich przypadków?
Tak, to jest dosyć trudna i bolesna sprawa, bo to są przeważnie nieodwracalne sytuacje, gdzie pacjent w wyniku takiej brawury implantologicznej ma porażony nerw zębodołowy dolny. Oczywiście literatura mówi, że to jest 8% przypadków z uwagi na za długi implant, na nietypowy przebieg nerwu, ale to w żaden sposób nie usprawiedliwi tych sytuacji, gdzie możemy powiedzieć naprawdę w skrajnych takich powikłaniach o okaleczeniu pacjenta. Porażenie nerwu zębodołowego, jeżeli jest duże, jest nie jest odwracalne w 100%, dlatego to są najcięższe sytuacje sądowe.
Panie profesorze, teraz praktycznie tomografia...
Przepraszam, nie do obronienia.
Tomografia komputerowa dentystyczna. W Polsce tych tomografów jest ponad 200. Także można powiedzieć, że są one dostępne, nawet jeżeli nie stoją one w każdej klinice. Dlatego, że pacjenta można wysłać. W związku z tym, że ta tomografia jest dostępna, to te kilka procent uszkodzenia nerwu zębodołowego dolnego, czy to można jakoś wytłumaczyć, obronić?
Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że 4 lata temu w Warszawie odbyła się konferencja radiologów Europejskiej Asocjacji Stowarzyszeń Implantologicznych. Tę konferencję mieliśmy przyjemność razem organizować. Na tej konferencji było około 400 uczestników i wtedy uznano, to się nazywa konferencja warszawska w radiologii. Wtedy uznano, że zdjęcie czy projekcja tomograficzna, mówimy o tomografii stożkowej zarezerwowanej dla stomatologii, jest standardem. Natomiast oczywiście nie ogłosiliśmy tego jako standard, podobnie jak i lekarze w Unii Europejskiej, z uwagi na koszty tego urządzenia. Natomiast to nie zwalnia lekarzy, żeby kierowali swoich pacjentów do radiologicznych centrów, czy też do gabinetów, gdzie takie urządzenia się znajdują. W moim przekonaniu jest to już standardem. Jeżeli jest sprawa sądowa świeża, wiem, że te tomografy są dostępne, to zdecydowanie twierdzę i uznaję to za standard. Jeżeli sprawa dotyczy powikłań sprzed lat 10, no to wtedy rzeczywiście jest to dyskusyjne.
A kiedy, jakby nie ma tak zwanej winy lekarza, kiedy te roszczenia pacjentów, czy w jakich przypadkach są nieuzasadnione?
Ostatnio miałem taki przypadek, gdzie pacjentka z Irlandii leczona była w Polsce, miała wszczepione implanty w szczęce, wróciła po 5 latach, gdzie lekarz jej nie widział. Oczywiście całe uzupełnienie było jak najbardziej stabilne, natomiast u pacjentki stwierdzono całkowite wypełnienie zatoki szczękowej zmianami czy tkankami zapalnymi. Pacjentka o to oskarżyła lekarza, że to było spowodowane wszczepieniem implantów. Jakie było moje zdumienie, jak przeczytałem bardzo dokładnie również angielską część tej dokumentacji medycznej, stwierdziłem, że pacjentka pracuje w tartaku, gdzie ma do czynienia z pyłem drzewnym, również z grzybicami drzewnymi. I to był i badanie z kolei tkankowe wykazało zakażenie kropidlakiem, czyli czymś, co dokładnie saprofituje, znajduje się w tartakach między innymi. I to jest jakby coś, co ten pomysł pacjentki całkowicie odrzuciło i położyło.
Panie profesorze, co poradziłby pan zarówno pacjentom, jak i lekarzom, żeby unikli spraw spornych? O czym powinni pacjenci pamiętać?
Pacjenci powinni pamiętać o tym, żeby lekarz nie był przypadkowy, żeby wybrać lekarza chociażby na podstawie zapisów, które są w internecie, chociażby na podstawie rekomendacji, również na podstawie opisów wykonywanych zabiegów, które można znaleźć pod takimi reklamami konkretnych gabinetów. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, lekarz powinien przynajmniej mieć jakieś certyfikaty w gabinecie, jakieś dyplomy odbycia kursów czy uczestnictwo w kongresach, jeżeli nie ma specjalizacji. To jest ten klucz, który pacjent powinien dokładnie sprawdzić, dlatego że to ogranicza prawdopodobieństwo trafienia na kogoś, kto nie ma ani uprawnień, ani też umiejętności.
A wizyty kontrolne, jak często po wszczepieniu implantów powinny odbywać się?
Wizyty kontrolne zgodnie z tym, co również jest ustalone, mają gremia implantologiczne, powinny się odbywać nie rzadziej jak raz do roku. Ale to jest zrozumiałe, ponieważ jeżeli pacjent wraca po 5 latach, ma pretensje do lekarza, bo coś się wydarzyło, ale lekarz w tym czasie nie miał możliwości czy zahamowania pewnych procesów patologicznych, mam na myśli zapalenie tkanek wokół szczepów, czy też chociażby wymiany śrub, czy też higienizacji.
Partnerem podcastu jest IRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.
Per analogiam powiem, że to jest trybologia, zużycie się materiałów. Z samochodami jeździmy co najmniej raz do roku do serwisu, więc tutaj to serwisowanie tych śrub również powinno się odbywać nie rzadziej jak raz do roku.
Higienizacja, jaką rolę odgrywa?
Higienizacja odgrywa bardzo ważną rolę, ponieważ brak higieny jamy ustnej, obecność bakterii patogennych to jest jeden z głównych czynników zapaleń tkanek wokół szczepu, wokół implantów, co prowadzi do utraty tych implantów.
Czyli co, szczotkowanie? Jakie szczotki?
Szczotkowanie to są całe zestawy, natomiast to, co jest szczególnie w moim przekonaniu ważne, żeby stosować technologie nowoczesne, soniczne, ponieważ ta fala dźwiękowa, która się również propaguje poprzez ślinę, jest w stanie dotrzeć do bardzo trudno dostępnych miejsc.
Irygatory, waterpiki,
irygatory, waterpiki i technologie soniczne. No i oczywiście wizyty również tak często, jak to jest potrzebne, po to, żeby się nie odkładał kamień na zęby, bo to już w ogóle świadczy bardzo źle o pacjencie.
Czyli higienizacja wykonana przez higienistkę.
Przez higienistkę, przez lekarza również. I w miarę możliwości serwisowanie, czyli odkręcenie konstrukcji, jeżeli jest to konstrukcja przykręcana, wymiana śrub, wypolerowanie i wyczyszczenie.
Jakie nowości w implantologii mamy i czego możemy się spotykać? Czy zawiązki zębów w bliskiej przyszłości zastąpią implanty?
Myślę, że co do zawiązków to możemy być spokojni. Jeżeli to kiedyś nastąpi, to już nie za mojej kadencji. Natomiast myślę, że takim przełomem w implantologii, zresztą wynikającym z kilkudziesięcioletnich badań i obserwacji, to są implanty hybrydowe. Może nazwa nie jest fortunna, bo to są implanty, które mają powierzchnie hybrydowe. Jeden implant ma powierzchnie dedykowane do określonych przedziałów tkankowych, do dziąsła, do kostnej, do kości zbitej i do szpiku, bo szpik jest tą tkanką bardzo reaktywną wbrew pozorom. Tam są te komórki macierzyste, które mogą rozpoznać implant jako ciało obce, a więc te powierzchnie dedykowane do przedziałów tkankowych.
A jeżeli chodzi o estetykę, o te materiały ceramiczne, kompozytowe, jaką rolę pan widzi, panie profesorze?
Oczywiście, byliśmy zachwyceni, jesteśmy tym, co przez dziesiątki lat radość, którą nam dawały uzupełnienia protetyczne w postaci porcelany. Natomiast teraz oczywiście idziemy w kierunku cyrkonu, żeby zmniejszyć liczbę metalu, żeby przezierność tej korony była taka jak przezierność zęba. Ale z drugiej strony to są, wiadomo, konstrukcje dosyć twarde, prawda? Cyrkon, porcelana to tworzy taką twardą, stukającą konstrukcję, tak jak kamień. Natomiast wierzę i myślę, że to jest przyszłość najbliższych lat, czyli kompozyty, materiały, które zawierają dokładnie te struktury, te drobiny, które ma porcelana i cyrkon, ale dodatkowo jeszcze mają określoną miękkość czy twardość analogiczną do tkanek zębowych.
Czy implanty są konieczne, żeby odbudować ładnie zęby?
Nie mamy alternatywy. Myślę, że to jest niezwykle znakomite odkrycie sprzed 50 lat praktycznie. Implanty śródkostne, aczkolwiek nie tylko implanty śródkostne, mają swój taki wielki rozkwit.
A zabiegi regeneracji kości? O czym powinni pacjenci i lekarze pamiętać?
Znaczy to, ja mówię to do moich studentów, ponieważ gama materiałów szczepialnych do regeneracji kości jest tak szeroka, że czasami ci pacjenci, ci lekarze są zagubieni, nie wiedzą, który materiał zastosować. Są pewne kryteria. Hindusowi nie można wszczepić materiału, który ma pochodzenie wołowe. Arabowi nie można wszczepić materiału, który ma pochodzenie wieprzowe, prawda? Natomiast u nas czasami budzi takie niezadowolenie tak zwany przeszczep kości allogenicznej, czyli pochodzącej ze zwłok, czasami z powodów etycznych, czasami z powodów religijnych, ale jest to zdecydowanie materiał do wykorzystania, materiał bardzo efektywny. Myślę, że materiały syntetyczne plus czynniki wzrostowe to jest przyszłość najbliższych lat.
Panie profesorze, teraz zwróćmy się do stomatologów, do tych, którzy uprawiają albo chcą, będą uprawiać implantologię odnośnie naszego kongresu OSIS w maju. Jak zachęciłby pan ich do wzięcia udziału?
Prosta zachęta. Mianowicie program został ułożony wspólnie z profesorem Ronem Newinsem i profesorem Dawidem Kimem, którzy są jednymi z najważniejszych ludzi w Harvard University, którzy się zajmują periodontologią i implantoprotetyką. Taki program gwarantuje najwyższą jakość przekazu, najwyższą jakość jakby dotyczącą postępu w tej dziedzinie przy stosunkowo dostępnej i jakby niskich kosztach tego kongresu.
Mnie się wydaje, też jest możliwość dla osób, które pracują na uniwersytetach, przymierzają się do doktoratów albo do habilitacji.
Zdecydowanie.
Bo tu bezpośredni kontakt z tymi osobami i podpatrzenie kierunków badań, kierunków researchu, publikacji, jak powinno się to robić, to...
W moim zakładzie, którego mam przyjemność być kierownikiem, aktualnie jest otwartych 8 przewodów doktorskich, z czego 5 dotyczy tematyki implantoprotetycznej, a więc jest to rzeczywiście to, co tutaj powiedziałeś, możliwość kontaktu z takimi znakomitościami, z takimi autorytetami w dziedzinie implantoprotetyki, możliwość przedyskutowania pewnych koncepcji. To są niezwykle otwarci ludzie i bardzo chętni do rozmów z młodzieżą, z młodymi lekarzami.
I adiunkci, wiem, że adiunkci pana profesora publikowali w tych czasopismach zagranicznych, amerykańskich.
To świadczy o takim szacunku obustronnym, dlatego że nasze badania również są publikowane w czasopismach wychodzących pod auspicjami profesorów z Harvardu.
Czas nas, słyszeliśmy, dobiegł końca. Bardzo dziękuję panu profesorowi. Pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo dziękuję również za tę miłą rozmowę.
Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie odcinka pod tytułem Jak wybrać implantologa i roszczenia pacjentów, poprowadzonego wspólnie z profesorem Andrzejem Wojtowiczem, prezesem OSIS. Bonusem do odcinka jest adres e-mail do OSIS, skąd możecie państwo sprawdzić, czy wasz implantolog, wasza klinika posiada certyfikat umiejętności OSIS. Oraz dodatkowym bonusem są informacje m.in. na temat roszczeń i odpowiedzialności. Zapraszamy na stronę podcastu osis.org.pl.
Partnerem podcastu jest IRES Polska. Producent implantów hybrydowych z kwasem hialuronowym.